Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Kiedy 20 kilka lat temu, to szmat czasu, pewnie niektórzy myślicie, że musiałem mieć 2 albo 3 latka, więc kiedy ten szmat czasu temu podjąłem decyzję, aby zostać chrześcijaninem, w tym oczywiście biblijnym, nowotestamentowym znaczeniu, i zacząłem czytać Pismo Święte, to jako młoda osoba chciałem jak najszybciej i jak najwięcej dowiedzieć się, co Pan Bóg sam mówi o sobie i czego oczekuje ode mnie. Ale wierzcie mi, że byłem przerażony ogromną ilością ksiąg biblijnych i ogromnym zasobem wiedzy, które te księgi zawierały. Nie wiedziałem po prostu, od czego zacząć. Które prawdy biblijne są najważniejsze, stanowią więc fundament chrześcijaństwa, a które są tylko takim uzupełnieniem tego fundamentu. Pamiętam, że przez wiele lat myślałem, że moja wiedza chrześcijańska to jest taki istny chaos, taki wręcz galimatias, rzeczy ważne, pomieszane, poplątane z mniej ważnymi. Tymczasem okazuje się, że Biblia sama w sobie daje odpowiedź na moje dylematy. Biblia wyraźnie wskazuje, które prawdy, inaczej doktryny chrześcijańskie, są najważniejsze, stanowią więc wręcz fundament wiary chrześcijańskiej i od których powinniśmy zacząć budować tą budowlę naszego chrześcijaństwa. Wszyscy wiemy, że to fundament decyduje o jakości całej budowli. W istocie Biblia mówi o takiej konkretnej liście 6 takich filarów, takich podstaw wiary. I są one zawarte w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale, w 2 pierwszych wersetach. I autor tego listu mówi tak. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, a dosłownie o chrztach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Te 6 filarów chrześcijaństwa, mówiąc tak w skrócie, to po pierwsze nawrócenie, wiara, chrzest, a właściwie chrzty, nakładanie rąk, powstanie z martwych i sąd wieczny. Na dzisiejszym spotkaniu będziemy omawiać 1 z tych 2 filarów, a na kolejnych spotkaniach skupimy się na 2. I uważamy, że każdy chrześcijanin właśnie od takich tematów powinien zacząć budować swoją wiarę. Zaczniemy od zastanowienia się nad stworzeniem definicji słowa nawrócenie. Jakie ma znaczenie nawrócenie w sensie takim, o jakim mówi Pismo Święte? Gdybyśmy wzięli do ręki oryginał Nowego Testamentu, a wiemy, że był napisany w języku greckim, to zobaczylibyśmy, że słowo greckie, które my tłumaczymy w różnych naszych polskich przekładach jako nawrócenie, opamiętanie czy też upamiętanie, to jest jedno słowo, konkretnie metanoia, a znaczy ono dosłownie zmienić zdanie, zmienić wcześniejsze postanowienie, zmienić cały sposób wcześniejszego mówienia. A więc w rzeczywistości nowotestamentowe nawrócenie to nie jest jakieś uczucie, tylko konkretna decyzja. Czasami ludzie, kiedy słyszą słowo opamiętanie, nawrócenie, to przede wszystkim kojarzą je z jakimś uczuciem. Z żalem, z wylewaniem łez, z jakąś wewnętrzną udręką. Ale okazuje się, że można wylać całe potoki łez, a nie nawrócić się w sensie biblijnym. Jeszcze inne osoby, kiedy słyszą słowo opamiętanie, to kojarzą przede wszystkim to słowo z jakimś religijnym obrzędem, z jakimś rytuałem, często zwanym pokutą. Tylko że znowuż można wykonać wiele religijnych obrzędów, a nie być osobą nawróconą w sensie takim, jakim uczy Pismo Święte. Gdybyśmy z kolei otworzyli Stary Testament, tutaj z kolei mielibyśmy do czynienia z językiem hebrajskim, i poszukali prawdziwego znaczenia z języka oryginalnego tych słów opamiętanie, nawrócenie, to odkrylibyśmy, że z kolei tamto hebrajskie słowo dokładnie oznacza obrócenie się, wrócenie, powrót do właściwego kierunku. I to jest konkretne działanie. Jeżeli popatrzymy na te dwie definicje, to zauważymy, że one się bardzo ze sobą harmonizują, wręcz uzupełniają. I na podstawie tych dwóch znaczeń można stworzyć taką całościową definicję biblijnego znaczenia słowa nawrócenie. To jest wewnętrzna decyzja, która prowadzi do zewnętrznego działania, do aktywnego działania. Konkretnie jest to wewnętrzna decyzja o zmianie sposobu myślenia, wywołująca aktywne odwrócenie się od dawnego stylu życia i zwrócenie się w kierunku Boga. I w Biblii znajdziemy świetną ilustrację, która dokładnie pokazuje nam, jak rozumieć znaczenie tego słowa. A tą ilustrację, a właściwie przypowieść, opowiedział nam Pan Jezus, a zapisana została w Ewangelii Łukasza. I to będzie wasza pierwsza jakby praca w grupach, pierwsze zadanie. Ja wierzę, że na każdym stoliku jest jakiś egzemplarz Nowego Testamentu, a jak nie, to ja tutaj mam zapasowy, to chętnie dam. I waszym zadaniem będzie tak. Po pierwsze, otworzyć Biblię i przeczytać fragment z 15 rozdziału, konkretnie wersety 11 do 24. Potem, to oczywiście odczyta jedna osoba, potem inna osoba, najlepiej ochotnik, niech swoimi słowami spróbuje krótko opowiedzieć, o czym ta historia mówi, a potem wspólnie zastanówcie się i odpowiedzcie na pytanie, co zrobił młodszy syn, kiedy stracił wszystko. Podpowiem, że odpowiedź znajdziecie w wersecie 18. A potem spróbujcie odpowiedzieć na drugie pytanie. Co zrobił młodszy syn po podjęciu decyzji, że wróci do ojca? Jak zwykle podpowiedź to będzie werset 20. Myślę, że około 10 minut powinno wam wystarczyć. No więc porozmawiajmy dalej. Wspólnie temat nawrócenia. W tej historii, którą przeczytaliście, tu mi Ela podpowiada, żebyście się nie martwili, jeżeli nie wzięliście sobie długopisu albo nie zdążacie notować. Za tydzień my rozdamy wam konspekty, takie ściągi z tego, co dzisiaj usłyszycie, i po każdym wykładzie już na bieżąco takie konspekty będziemy rozdawali. To co, wracamy do głównego tematu. Przeczytaliśmy wspólnie tą historię i w tej historii czytamy o pewnym młodzieńcu, który w pewnym momencie stwierdził, że szkoda mu życia na czekanie, aż jego ojciec z własnej woli abdykuje albo umrze. Szkoda mu czasu, aż w końcu doczeka się tych pieniędzy, które jako potomkowi swojego ojca mu się należały. On wziął te pieniądze i stwierdził, że sam wydaje we własny sposób. Równocześnie tak naprawdę porzucił dom swojego ojca, porzucił swojego ojca, można powiedzieć, że wręcz odwrócił się do niego plecami i poszedł własną drogą. Tam czytaliśmy, że prowadził bardzo hulaszczy, wręcz rozwiązły tryb życia i wszystkie pieniądze bardzo szybko mu się rozeszły. A kiedy już stracił wszystko, to w pewnym momencie usiadł i zaczął się zastanawiać. I zadał sobie pytanie, dlaczego wcześniej, będąc bogatym młodzieńcem, teraz musi siedzieć samotnie, głodny, wręcz w łachmanach. I tak myśląc dalej, doszedł do wniosku, że zapewne jego dawni słudzy, najemnicy jego ojca, mają się pewnie lepiej, przynajmniej mają pełne brzuchy. I kiedy tak się zastanawiał, to coś zrobił. I powiedzcie mi w wersecie 18, o tym czytaliście, co zrobił ten młodzieniec? Która grupa? Pierwsza. Na ochotnika. Co zrobił ten młodzieniec? Patrząc na werset 18. Podjął, słuchajcie, decyzję. Konkretnie. Powiedział, wstanę i pójdę do ojca. A więc pierwszą rzecz, którą taką według mnie rozsądną zrobił ten młody człowiek, on po prostu podjął decyzję. A co nastąpiło potem? Werset 20. Wstał, zrobił coś z tą decyzją. On wstał i poszedł do ojca swego. Słuchajcie, i to jest właśnie przykład prawdziwego decyzji, prawdziwego nawrócenia. Najpierw konkretna decyzja, a potem działanie zgodne z tą decyzją. I żebyście zapamiętali do końca życia, na czym polega nawrócenie, to ja wam zaraz to pokażę na własnym przykładzie i będę prosił kogoś, kto się zna na wyłączaniu światła, bo chciałbym, żeby teraz zgasły wszystkie światła. Wszyscy wiemy, że Pan Bóg jest światłością, prawda? Więc wyobraźmy sobie, że ta lampka symbolizuje Pana Boga, a ja jestem typowym człowiekiem. Kiedy się nawracamy, rodzimy się jako dzieci, to w oczach Boga jesteśmy czyści, bezgrzeszni, naganni. Pan Jezus, mówiąc o dzieciach, powiedział, do takich należy Królestwo Niebios. A więc jako dzieci mamy jakby niezamącony kontakt z Panem Bogiem. Ale kiedy zaczynamy już dorastać, zaczynamy podejmować swoje pierwsze samodzielne decyzje, to niestety, ale bardzo często podejmujemy w błędny sposób te decyzje. Te decyzje nie są zgodne z Bożą wolą i w rzeczywistości zaczynamy odwracać się od Pana Boga plecami, a potem w miarę upływających lat zaczynamy odchodzić coraz bardziej i bardziej. Idziemy własną drogą. Im bardziej oddalamy się od światła, tym wchodzimy w coraz większy mrok. Tym większy cień towarzyszy naszemu życiu. Aż w pewnym momencie zaczynamy czuć jakiś taki wewnętrzny głos. O tym będę mówił w kolejnej części wykładu. Ktoś czy coś zaczyna dotykać naszego sumienia i zaczynamy zastanawiać się nad swoim życiem. Aż w pewnym momencie stajemy w miejscu i stwierdzamy, że coś z naszym życiem jest nie tak. Że coś musimy z naszym życiem zrobić. I przy podjęciu takiej decyzji, że musimy coś z naszym życiu zrobić, powinniśmy aktywnie odwrócić się od tego, o czym wiemy, że jest złe i popatrzeć w stronę Boga. Powinniśmy zmienić kierunek swojego patrzenia. I teraz ta decyzja, która spowoduje nasze obrócenie się w kierunku Boga, to jest właśnie ten moment nawrócenia. Teraz znowuż możemy patrzeć bez przeszkód w stronę światła. Znowuż możemy zobaczyć tą ścieżkę, czy inaczej wąską drogę, po której Pan Bóg chce, abyśmy szli. I teraz możemy świadomie zacząć stawiać pierwsze kroki naszej wiary, już wiodące po tej prawdziwej ścieżce prowadzącej do Pana Boga. I ten moment, jak powiedziałem wcześniej, zatrzymania się i obrócenia się w stronę prawdziwej światłości jest tym momentem nawrócenia. Czasami ludzie rzeczywiście żałują błędnie podjętych decyzji, czynów, których się dopuścili i wiedzą, że coś z tym życiem jest nie tak. Tylko że ten żal najczęściej nie doprowadza ani do podjęcia żadnej decyzji, ani tym bardziej do aktywnego działania zgodnego z tą decyzją. I w Biblii znajdziemy wiele przykładów takich właśnie osób. A chyba najbardziej wymownym przykładem jest osoba Judasza. Wiemy, że Judasz w pewnym momencie zrozumiał, że podjął błędną decyzję, że wydał na śmierć niewinną osobę. On naprawdę tego żałował. Tylko że to wcale nie doprowadziło do jego nawrócenia. W Ewangelii Mateusza czytamy tak. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego. Zwrócił 30 srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego? Ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Czytamy tutaj, że Judasz naprawdę żałował. On czuł wyrzuty sumienia. On czuł wręcz taką wewnętrzną udrękę. Tylko że nie podjął właściwej decyzji. Nic nie zrobił ze swoim życiem, aby go zmienić, ukierunkować w kierunku Pana Boga. Wręcz uczynił coś odwrotnego. On poszedł i się powiesił. Czyli w rzeczywistości po raz kolejny podjął decyzję, że postąpi wbrew Bożej woli, wbrew Bożym przykazaniom. Myślę, że problem Judasza polegał na tym, że stwierdził, że na drodze swojego życia zaszedł już tak daleko, że nie będzie w stanie już wrócić. I ten przykład Judasza powinien być dla nas wszystkich takim wymownym przykładem. Jeżeli nie posłuchamy głosu naszego sumienia, jakiegoś wewnętrznego głosu, i dalej będziemy brnąć na tej złej drodze, to w pewnym momencie możemy stwierdzić, że zaszliśmy już tak daleko, że nie jesteśmy w stanie wrócić. W liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale mamy kolejny przykład, a właściwie pewną przestrogę. Czytamy w tym liście tak. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Ezaw był pierworodnym synem Izaaka, a wnukiem Abrahama. Z pierworództwem, czyli z przywilejami należnymi pierworodnemu synowi, związane było mnóstwo Bożych obietnic i błogosławieństw. I Ezaw wiedział o tym, ale pomimo to w pewnym momencie swojego życia on podjął decyzję, błędną decyzję i w chwili słabości oddał wszelkie prawa do pierworództwa w ręce swojego młodszego brata, Jakuba. I zrobił to za jedną miskę zupy. A kiedy po pewnym czasie zrozumiał swój błąd i zaczął żałować swojej decyzji i nawet próbował odzyskać te Boże błogosławieństwa, to okazało się, że nie był już w stanie zmienić swojego położenia. Nie był w stanie już odzyskać Bożych błogosławieństw. I to znowuż ta historia Ezawa powinna być dla nas taką nauką. Jak wielu ludzi dzisiaj zachowuje się dokładnie w ten sam sposób, co Ezaw. Dla chwili jakiejś cielesnej, tak to określę, przyjemności. Dla złudnego poczucia akceptacji w oczach innych ludzi. jesteśmy w stanie zrezygnować naprawdę z wielu Bożych błogosławieństw. Ci ludzie, o których teraz mówię, bardzo często żałują pewnych rzeczy, które robią, ale nie są w stanie, a tak naprawdę to chyba nie chcą zmienić swego życia. Nie chcą zrezygnować z czegoś, co wydaje im się po prostu przyjemne. Tylko że w ten sposób te osoby nigdy nie są w stanie wrócić do Boga, a kiedy będą dalej brnąć na swojej ścieżce życia, to rzeczywiście dojdą do jej kresu i pójdą w zatracenie. Dlaczego mówiąc dzisiaj do nas, do osób wierzących, tak wielki nacisk kładę właśnie na nawrócenie? A robię to dlatego, że zgodnie z Bożym Słowem nawrócenie musi poprzedzać wiarę. Więc jeżeli jako osoby wierzące chcemy postępować na coraz wyższe poziomy naszej chrześcijańskiej wiary, to musimy być pewni, że jesteśmy prawdziwie osobami nawróconymi. Pan Jezus w swoim pierwszym nauczaniu, czyli zaraz po swoim chrzcie w rzece Jordan, chrzcie Janowym, zaraz po powrocie z pustyni, gdzie pościł 40 dni, on w swoim pierwszym nauczaniu powiedział tak: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się, czyli inaczej nawróćcie się i wierzcie Ewangelii. Pierwsze przykazanie, które wyszło z ust Jezusa, nie dotyczyło wiary, tylko czego? Nawrócenia. Upamiętajcie się i wierzcie. Po śmierci, po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy wysyłał On swoich uczniów, apostołów na cały świat z wielką ewangelizacyjną misją, to tak im powiedział. Jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Co mają głosić apostołowie? Upamiętanie, a dopiero potem kolejne kroki wiary. I kiedy będziemy czytali Dzieje Apostolskie, to odkryjemy, że apostołowie właśnie w ten sposób nauczali. Kiedy w dniu zesłania Ducha Świętego, czyli w dniu Zielonych Świąt, zebrał się wokół tej górnej izby, gdzie byli zgromadzeni uczniowie, zebrał się tłum ludzi, to ten tłum, który był już wstępnie przekonany, ale jeszcze nie nawrócony, to zadał apostołom takie pytanie. Cóż mamy czynić, mężowie, bracia? I wtedy Piotr udzielił im takiej odpowiedzi. Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I znów widzimy, że u Piotra na pierwszym miejscu jest upamiętanie, nawrócenie, a potem dopiero kolejne kroki. W tym przypadku chrzest, który jak wiem jest symbolem odpuszczenia grzechów. Kiedy czytamy dalej Dzieje Apostolskie, to możemy znaleźć słowa, które apostoł Paweł skierował do starszych kościoła w Efezie. I on streszczając całą Ewangelię, którą im wcześniej opowiedział, to streścił ją właśnie w takich słowach. Nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne, od nauczania was publicznie i po domach, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Najpierw nawrócenie, opamiętanie, a potem dopiero wiara. W dzisiejszych takich galopujących w strasznym tempie czasach, mam taką tendencję do przyspieszania i uproszczania wszystkiego. Tylko że upraszczając w zbytni sposób Ewangelię, możemy posunąć się o jeden krok za daleko. Czasami możemy słyszeć z ust ewangelistów takie słowa: tylko uwierz, a będziesz zbawiony. Tylko że ani Chrystus, ani apostołowie nie nauczali, nie głosili Ewangelii w ten sposób. Jak oni uczyli? Nawróć się i uwierz. Każdy, kto nie naucza ludzi, tak jak Jezus i apostołowie, może prowadzić ludzi na manowce. Tak więc pierwszy krok, który prowadzi nas do powrotu, do prawdziwej relacji z naszym Ojcem w niebie, to jest nawrócenie. A więc podjęcie wewnętrznej decyzji, to jeszcze raz pokażę, i zrobienie konkretnego czynu polegającego na odwróceniu się plecami do wszystkiego, o czym wiemy, że jest złe, i popatrzenie z powrotem w kierunku Pana Boga. W momencie, kiedy się nawracamy, to temu szczególnemu wydarzeniu powinno towarzyszyć wyznanie naszych grzechów. Kiedy zatrzymujemy się, kiedy myślimy na temat naszego życia, kiedy stwierdzamy, że coś jest nie tak, to w tym momencie powinniśmy o tym wszystkim powiedzieć Panu Bogu. W ten sposób komunikujemy Mu, że my również zdajemy sobie sprawę z tego, że Go zraniliśmy, że popełniliśmy wiele rzeczy nie tak, jak On od nas oczekiwał. Wyznając Mu swoje grzechy, jednocześnie jakby prosimy Go, aby dał nam siłę, moc, aby już więcej tych grzechów, tych złych czynów nie opełniać. Nie martwmy się, jeżeli nie pamiętamy o wszystkich swoich przeszłych grzechach i nie jesteśmy w stanie tych wszystkich grzechów wyznać. Boże Słowo wyraźnie uczy nas, że Pan Jezus na krzyżu umarł za wszystkie nasze grzechy. I te wyznane, ale również te, o których nie pamiętamy. Jeżeli Pan Bóg widzi nasz prawdziwy żal, widzi pragnienie mieć z Nim z powrotem relację, to zgodnie z Bożym Słowem On w tym momencie odpuszcza nam te wszystkie grzechy, co więcej obiecuje, że już nigdy nam tych grzechów nie wypomni. W księdze Jeremiasza Pan Bóg osobiście mówi takie słowa: odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechów nigdy nie wspomnę. Tak więc podczas nawrócenia powinniśmy wyznać Panu Bogu, wszystkie te grzechy, które pamiętamy, a potem, ja ten moment nazywam takim opamiętaniem, a potem powinniśmy zrobić pierwszy krok wiary, który również związany jest z wyznaniem. Ale to wyznanie dotyczy już osobiście Pana Jezusa Chrystusa. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze tak: bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Paweł mówi wyraźnie, że wyznanie tego, kim jest dla nas Jezus Chrystus, kim On w ogóle jest, poprzedzone wcześniej opamiętaniem, poprzedzone nawróceniem, daje nam pewność zbawienia. Jeżeli to, o czym teraz mówię, zrobimy ze szczerym sercem, to zgodnie z listem do Rzymian możemy być pewni, że od tego momentu wracamy do właściwej relacji z Panem Bogiem i nie musimy już obawiać się przyszłości. Zostajemy w tym momencie zbawieni. To wyznanie, o którym tutaj mówię, powinno polegać na tym, że powinniśmy wyznać, że Jezus jest Panem, czyli inaczej Bogiem. A to znaczy, że pragniemy, aby On się stał również Panem dla nas, dla naszego życia. W tym samym momencie powinniśmy również wyznać, że wierzymy w Jego zmartwychwstanie. Jeżeli wierzymy w Jego zmartwychwstanie, to znaczy, że wierzymy również w to, że wcześniej On zmarł na krzyżu. Za grzechy wszystkich ludzi, ale również za moje grzechy. Powinniśmy wyznać, że wierzymy w zmartwychwstanie, a tym samym, że wierzymy w to, że my również zmartwychwstaniemy, bo On nam to obiecał. I poprzez to będziemy już z Nim żyli w wieczności. I na podstawie Bożego Słowa, robiąc to wszystko, możemy być pewni, rzeczywiście stajemy się chrześcijanami w tym biblijnym znaczeniu. To znaczy, że od tego momentu zaczynamy prawdziwe chrześcijańskie życie. A więc to wszystko zaczyna się w momencie nawrócenia. I okazuje się, że ten szczególny moment naszego nawrócenia, początku naszego chrześcijańskiego życia, to nie jest moment odosobniony. To nie jest właściwie czyn odosobniony. Dlatego, że w pewnej zmienionej formie on będzie nam towarzyszył już do końca życia. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jako chrześcijanie zaczynamy już kroczyć naszą chrześcijańską ścieżką, chrześcijańską drogą, to niestety, ale zdarza nam się Pana Boga zasmucić. Zdarza nam się zgrzeszyć. Nasz duch, do którego zapraszamy Pana Jezusa, zapraszając Go do swojego serca, on jest czysty i święty, ale mamy jeszcze myśli, emocje, wolę, czyli naszą duszę. Mamy nasze ciało, a i nasza dusza, i nasze ciała są podatne na grzech. A więc będziemy od czasu do czasu upadać. I chodzi teraz o to, abyśmy leżąc nie pozostawali w tej pozycji długo, ale jak najszybciej, żebyśmy się podnosili. Abyśmy jak najszybciej opamiętywali się z tego konkretnego grzechu. Abyśmy wyznali z całego serca Panu Bogu ten grzech. Poprosili o przebaczenie i nawiązali z powrotem prawdziwą relację z Panem Bogiem. Co więcej, przez całe nasze życie powinniśmy również ogłaszać, wyznawać całemu światu, kim dla nas jest Jezus Chrystus. Tak teraz powinno wyglądać nasze życie. Chciałem w tym miejscu jeszcze zaznaczyć jeden bardzo ważny fakt, jedną bardzo ważną informację. Pan Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci. Bez względu na to, jak bardzo upadniemy, jak wielkim w naszych oczach może być grzech, to jeżeli wyznamy go Panu Bogu szczerze, to on zachowa się jak ten ojciec tej przypowieści, o której czytaliście. On pierwszy wybiegnie na nasze spotkanie z otwartymi ramionami. Jako dowód tego, że nie kłamie, to przeczytam wam pewną historię, która wydarzyła się w latach 60. ubiegłego wieku, w czasie wielkiego przebudzenia wśród Zulusów w Afryce Południowej. Posłuchajcie. W 1967 roku nawróciła się pewna młoda dziewczyna. Było to bardzo głębokie upamiętanie. Po nawróceniu serce jej prawdziwie płonęło dla Jezusa. Chodziła ona po domach i wioskach, świadcząc ludziom o Panu, wzywając ich do oddania się Jemu. Przy tym mówiła wszystkim: tylko nie przychodźcie, jeżeli nie chcecie przyjąć Go całym sercem, gdyż Bóg nie dopuści, żebyśmy bawili się z Nim. Słysząc te gorące słowa wezwania, wielu ludzi zostawiało swoje stare, grzeszne życie i przychodziło do Pana. Nazywała się ona Lilimo. Niestety ogień jej pierwszej miłości był krótkotrwały. Wkrótce jej życie duchowe zaczęło stopniowo gasnąć. Już nie tak regularnie przychodziła na nasze zgromadzenia modlitewne i nie była na każdym nabożeństwie. Coraz częściej zostawała w domu, skarżąc się na zmęczenie. Tak stopniowo odchodziła coraz dalej i dalej, póki ogień Boży nie zgasł w niej całkowicie. Później zaczęła prowadzić okropny sposób życia, bawiąc się bez upamiętania ze wszystkimi chłopcami oraz żonatymi mężczyznami, a w końcu zmieniła się w najbardziej upadłą nierządnicę. Minął jeszcze jakiś czas i stała się powszechnie znana ze swojej ohydnej, nieokiełznanej rozwiązłości. Rzecz skończyła się tym, że urodziła dziecko od mężczyzny, który miał już 3 żony, a ona została jego 4. żoną. Po 9 latach, w roku 1976, w pewien niedzielny poranek przyszła do nas na stację misyjną. W tym dniu musieliśmy jechać do oddalonej filii naszej misji, będącej od nas w odległości 2 godzin jazdy. Przed całym odjazdem, ujrzawszy Lilimo, zapytałem ją, skąd przyszła i co tutaj chce. Nie mogąc ukryć swego wstydu, opuściła nisko głowę i odpowiedziała, że chciałaby wrócić do nas. Dobrze, powiedziałem. Teraz nie mam czasu, gdyż muszę jechać, ale tutaj w Quasi Sabantu też będzie zgromadzenie, które będą prowadzić inni pracownicy. Możesz też pójść tam. Później opowiadali mi, że na tym nabożeństwie było około 1000 ludzi, którzy siedzieli po obu stronach sali, zostawiając tylko wąskie przejście między rzędami. Lilimo siedziała bliżej przodu, niedaleko od przejścia. W tym dniu była słoneczna pogoda i nic nie zapowiadało deszczu. Jednak, gdy tylko zaczęło się zgromadzenie, na niebie pojawiło się parę obłoków, które dosłownie w oczach zmieniły się w ciemne chmury deszczowe i szybko poruszając się, podeszły i zawisły nad budynkiem, gdzie byli zebrani ludzie. Zgromadzenie przebiegało swoim trybem, gdy nagle nieoczekiwanie uderzył piorun i poraził Lilimo. Z prawej strony i z lewej strony, z tyłu i z przodu siedzieli ludzie, lecz piorun, nie trąciwszy nikogo innego, uderzył prosto w nią z taką mocą, że została podrzucona w powietrze i odrzucona na bok, wprost w przejście między ludźmi. Jakiś czas leżała na betonowej posadzce bez świadomości. Po paru godzinach przyszła do siebie i przemówiła cichym szeptem, gdyż nie mogła mówić głośniej. Połowa jej tułowia była bowiem sparaliżowana. Chciałabym porozmawiać z kaznodzieją, szeptała. Proszę, wezwijcie go do mnie. Kiedy przyszedł on do niej, otworzyła mu swoje serce, przez parę godzin wyznając swoje grzechy, począwszy od roku 1967. Ten kaznodzieja był człowiekiem, który wiele już przeżył i u którego wyznawało już wiele ludzi, jednak takiego wyznania nigdy jeszcze nie słyszał. Jego serce wręcz pękało, a on płakał. Po tym, gdy to zrobiła, zaniesiono ją do szpitala będącego przy misji. Kiedy wszedłem do tego szpitala, to od razu zobaczyłem leżącą bez ruchu Lilimo. Zobaczywszy mnie, cicho powiedziała: Ty przecież znasz mnie, czy nie tak? Ty wiesz też, jakie było moje upamiętanie. Na pewno nie zapomniałeś, jak płonęłam dla Pana od tego dnia, kiedy nawróciłam się do Niego. Lecz później stoczyłam się z powrotem i upadłam w grzech. W moim życiu jest jeszcze parę punktów, o których powinnam powiedzieć tylko Tobie. I tak znowu otworzyła swoje serce i ujawniła te grzechy, które chciała powiedzieć tylko do mnie. Po tym, gdy to zrobiła, chrześcijanie zaczęli się modlić o nią. Pan usłyszał naszą modlitwę i Lilimo została całkowicie uzdrowiona z paraliżu. Tak więc nie patrzmy tylko i wyłącznie na grzech, który nas przygniata, ale zaufajmy Bożemu miłosierdziu. Bez względu, jak bardzo upadniemy, Pan Bóg zawsze będzie czekał na nawrócenie się Jego dziecka. Jest jeszcze jedna rzecz, którą na koniec chciałbym powiedzieć. W rzeczywistości nawrócenie nigdy nie zaczyna się tylko i wyłącznie od nas samych. Ono zawsze wypływa z Bożej inspiracji. To jest właśnie ten taki wewnętrzny głos, który towarzyszy naszemu życiu, kiedy idziemy z daleka od Pana Boga, idziemy własną drogą, który mówi nam: zatrzymaj się, zastanów się, wróć do Boga, zmień swoje życie. I zawsze człowiek ma dwie drogi, dwie opcje do wyboru. Albo zamkniemy swoje uszy, powiemy: chcę dalej iść swoją drogą i rzeczywiście dojdziemy aż na zatracenie. Albo zatrzymamy się, podejmiemy wewnętrzną decyzję i aktywnie zaczniemy działać zgodnie z tą decyzją. Człowiek pozostawiony sam sobie nie jest w stanie samodzielnie się nawrócić. Dlatego psalmista w psalmie 80 aż trzykrotnie woła: Boże, odnów nas, a będziemy zbawieni. I tę prawdę bardzo wyraźnie potwierdza Pan Jezus w Nowym Testamencie. On mówi tak: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Tak więc wsłuchujmy się w głos Ducha Świętego, w ten głos, który dotyka naszego sumienia. A teraz będziemy mieli czas na drugą pracę w grupach. I tutaj chciałbym, żebyście już mogli podyskutować. Dam wam nawet więcej czasu niż poprzednio. I chciałbym, byście zrobili takie dwa punkty. Zastanowili się, czy w naszym życiu był taki czas, kiedy rzeczywiście zdaliśmy sobie sprawę, że coś z tym naszym życiem jest nie tak i że powinniśmy coś z tym zrobić. A jeżeli tak, to czy był taki moment w naszym życiu, który zgodnie z tym, co usłyszeliśmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut, można nazwać nawróceniem? Czas start. Ja myślę, że 10-15 minut spokojnie to będzie czas dla was. Porozmawiajcie, spróbujcie odpowiedzieć na te pytania. A po tym, jak ktoś będzie odważny na ochotnika, to zaproszę, żeby podzielił się swoim świadectwem z nami wszystkimi. Możemy już powolutku kończyć? Czy potrzebujecie jeszcze parę minutek czasu? Ja naciskam pauzę, za parę minutek skończymy i odcisnę z powrotem play, dobrze? Słuchajcie, jestem przekonany osobiście, że tylu, ilu na świecie żyje chrześcijan, tyle jest całkowicie odmiennych, niepowtarzalnych, osobistych historii nawrócenia, czyli powrotu do odzyskania prawdziwej relacji z Panem Bogiem. Słuchajcie, wiem, że nic tak nie buduje, jak czyjeś świadectwo, więc teraz zapraszam, może choć jedna albo dwie osoby są na tyle odważne, że króciutko podzielą się swoją historią nawrócenia. Ja zapewniam, że nie będę na tym kursie nikogo wyciągał, ale będę liczył na jakichś ochotników. Naprawdę mnie osobiście nic tak bardzo nie buduje, jak czyjaś historia.
Witajcie, tak jak już wszyscy wiecie, mam na imię Edyta. Chciałam wam króciutko opowiedzieć historię, moją historię nawrócenia. Już od bardzo wczesnych lat byłam bardzo niedobrym dzieckiem, bardzo niegrzecznym. Moja mama tutaj siedzi, to wie, ile nerwów zjadła, ile nocy nie przespała, ile łez wylała. Powiem wam, że później jako nastolatka obracałam się w bardzo nieciekawym towarzystwie, zahaczyłam o bardzo, bardzo skrajne takie rzeczy, o których tutaj nie będę opowiadać, ale no wszystko, co najgorsze sobie wymyślicie, to byłam ja wtedy. Przyszedł moment, kiedy ktoś mi powiedział Ewangelię. Powiedział mi ktoś, że Bóg mnie kocha. Moja pierwsza reakcja była taka, że zwariował. Po prostu wyśmiałam i taka była moja reakcja. Ale powiem wam, że pomimo tej reakcji, to zdanie, które usłyszałam, ono pracowało we mnie. Ja sobie nie zdawałam wtedy sprawy z tego. Teraz, patrząc na to wszystko wstecz, to widzę, że to słowo pracowało. I powiem wam, że był taki moment, kiedy pojechałam na taki obóz chrześcijański. Tam to słowo po prostu, tak jak gdyby przelało całą czarę. Wtedy wyznałam, zobaczyłam swoje życie, wyznałam Bogu swoje grzechy i powiem wam, że Bóg przyjął mnie tak, jak dzisiaj czytaliśmy w tej historii, że ojciec po prostu wybiegł synowi naprzeciw, tak samo Bóg przyjął mnie. I ja dziękuję za to Bogu, bo od tego momentu moje życie zaczęło się całkowicie zmieniać. Jestem zupełnie innym człowiekiem, mam wspaniałego męża, mam wspaniałe dzieci. Moja mama już nie płacze z mojego powodu. Także chwała Panu Bogu za to, że On potrafi zmienić wszystko. Amen.
Ktoś jeszcze odważny? Madzia, to jest szczyt odwagi. Wierzcie mi.
No, to ja jestem Madzia, jak już wszyscy wiedzą. To jest moja mama, co była tu przed chwilą. Skoro wyszła, to będę miała mniej do mówienia, bo ja uważałam w ogóle siebie wcześniej jako taką osobę, która pójdzie do nieba, dlatego że myślałam, że jestem dobrym człowiekiem, nikogo nie zabiłam, nie kradnę, nie kradłam. Zdarzyło mi się dość często kłamać, tak naprawdę bardzo często, ale ja stwierdziłam, że to wcale nie jest taki duży grzech, że każdy kłamie i no, czasem to jest lepsze wyjście, bo można sobie odsunąć trochę konsekwencje, tak dojrzeć do nich. No i w sumie był taki moment w moim życiu, gdzie przyszłam tutaj do kościoła i widziałam, że jest uwielbianie, nie? No, ludzie na scenie tam śpiewają, klaskają i ja mówię, ale fajnie, no i zaczęłam też śpiewać. Nie było to dla mnie coś takiego bardzo nowego, bo moja mama jak już wcześniej właśnie poznała Boga, to ja od dziecka w sumie byłam tak nauczona, że były takie spotkania wieczorem, takie, że się modliliśmy razem, śpiewaliśmy. No i jak tutaj śpiewałam, to później mówię, no fajnie, chyba będę tu przychodzić, bo mi się podoba, jest tak inaczej. No ale usiadłam i zaczęłam słuchać kazania. A między właśnie moim okresem dzieciństwa, a momentem, jak przyszłam tutaj do kościoła, moja relacja z Bogiem całkowicie się urwała. No i tak posłuchałam tego kazania i na końcu właśnie było powiedziane odnośnie nawrócenia, nie? I tak sobie pomyślałam, że kurczę, mimo tego, że nikogo nie zabiłam i że nie kradnę i tam nie jestem cudzołożnikiem czy kimkolwiek, co można sobie wymyślić, jestem też grzesznikiem. Tak, jak złamałam jedno przykazanie, to tak jakbym złamała wszystkie. Jestem takim samym grzesznikiem jak morderca, jak złodziej i że muszę się nawrócić, że trzeba to zmienić. I wtedy podjęłam tą decyzję. Powiedziałam Bogu, że ja nie chcę tego robić. Powiedziałam konkretnie co, jakie grzechy. Powiedziałam Boże, ja nie chcę, zabierz to ode mnie. I za tą decyzją poszły działania. Wiadomo, nie było tak, dzisiaj powiedziałam i jutro tego nie ma. No, jak każdy, tak, upadałam czasem, ale Bóg pomagał mi wstać. W sumie to można powiedzieć, że mnie praktycznie podnosił. I dzięki niemu jestem teraz innym człowiekiem, także chwała Jemu.
Ja chciałbym dodać na swoim własnym przykładzie, że nie zawsze, jak myślimy o swoim życiu, to potrafimy wskazać taki konkretny punkt. W tym momencie usłyszałem, zastanowiłem się, powiedziałem dość i poprosiłem Pana Boga, by rzeczywiście stał się teraz On Panem mojego życia. Czasami jest to proces trwający miesiące, niekiedy lata. Nie zawsze mający właściwą kolejność. I na przykład najpierw zapragnąłem czegoś więcej w życiu, pomodliłem się taką modlitwą w tłumie ludzi, gdzie poprosiłem, żeby rzeczywiście Jezus zaczął kierować moim życiem, a potem On pokazywał mi stopniowo, co powinienem w swoim życiu zmieniać i odkrywałem to opamiętanie. Aczkolwiek potem, po tym całym takim procesie, znowuż był taki moment, kiedy ze łzami mogłem powiedzieć, Panie Boże, tego nie chcę, za to Cię przepraszam, a teraz już całkowicie idę za Tobą. Także ilu chrześcijan, tyle świadectw. Tyle, jeśli chodzi o teorię w dniu dzisiejszym, ale mam jeszcze jedno marzenie na dzisiejszy wieczór. Ja nie znam was wszystkich, ale nie chciałbym, aby po dzisiejszym spotkaniu ktokolwiek z tego miejsca wyszedł bez pewności zbawienia. Dlatego ja za chwilę poproszę, abyśmy zamknęli swoje oczy, byśmy pochylili swoje głowy. Ja przeczytam krótką modlitwę. Poproszę te osoby, które są pewne zbawienia, żeby powtórzyły je na głos. A jeżeli ktoś nie ma tej pewności, nie kojarzy w swoim życiu takiego momentu czy takiego okresu, w którym przeżył nawrócenie, to zachęcam, aby się dołączył swoimi ustami, swoim sercem do tej prostej modlitwy. Żeby przeżyć moment nawrócenia, tak jak powiedziałem wcześniej, musimy po prostu zastanowić się nad swoim życiem, podjąć decyzję, że odwracamy się od wszystkiego, o czym wiemy, że jest złe, i powinniśmy ustami wyznać, że Jezus jest Panem, że pragniemy, aby stał się Panem naszego życia i że prosimy, aby wszedł poprzez swojego Ducha Świętego do naszego serca i aby pozostał tam już aż do końca naszych dni. Więc jak powiedziałem, tak teraz zrobię. Zamknijmy swoje oczy. Nie patrzmy na sąsiada. Pochylmy swoje głowy i odważmy się na głos powtórzyć tę modlitwę. Panie Jezu Chryste, żałuję za złe rzeczy, jakie w życiu popełniłem. A teraz proszę w cichości, w myślach, co najwyżej szeptem, wyznajmy Panu te wszystkie grzechy, które pamiętamy. Przebacz mi, proszę. Odwracam się teraz od wszystkiego, co złe. Wyznaję, Jezu, że jesteś Panem i Bogiem, że wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Dziękuję, że umarłeś za mnie na krzyżu, abym otrzymał przebaczenie i wolność. Dziękuję, że oferujesz mi przebaczenie i dar swojego ducha. Z wdzięcznością go przyjmuję. Wejdź proszę do mego życia przez swego Ducha Świętego i pozostań tam na zawsze. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Amen. Drogi przyjacielu czy przyjaciółko, jeżeli w dniu dzisiejszym po raz pierwszy szczerze powiedziałeś tę modlitwę, serce tak bezpośrednio do Pana Boga, to chciałbym Cię zapewnić, że zgodnie z Bożym Słowem, a zwłaszcza z listem do Rzymian, 10 rozdział, 9 i 10 werset, jesteś zbawiony czy zbawiona i możesz mieć pewność życia. wiecznego. A teraz chciałbym, żebyśmy na sam koniec zaśpiewali tą piosenkę, którą się uczyliśmy. Ja już przerzucę na właściwe slajdy.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.